Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, skąd nadajemy nasz program. Będzie on dziś poświęcony tematyce serca i chorób, które wymagają interwencji kardiochirurgicznej. A ze mną są Klaudia Urban, pielęgniarka oddziałowa. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
I doktor nauk medycznych Dariusz Jagielak, kardiochirurg. Dzień dobry Panie doktorze.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Państwo są z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Czy zabiegi kardiochirurgiczne można wykonywać mało inwazyjnymi metodami, panie doktorze? Co to znaczy mało inwazyjne metody w kardiochirurgii?
W ostatnich latach nastąpił bardzo bujny rozkwit technik operacyjnych wykonywanych z małego dostępu oraz dostępu przestępnikowego, które umożliwiły zredukować uraz tkankowy dla pacjenta do naprawdę, naprawdę niewielkiego. Istnieją w zasadzie dwie drogi. Pierwsza grupa cała zabiegów są zabiegi przestępnikowe. Generalnie chodzi o dostanie się do wnętrza układu krwionośnego. Na szczęście jako drogę dostępu wykorzystujemy nakłucie tętnicy udowej lub żył udowej. Większość z tego typu zabiegów jesteśmy w stanie wykonać obecnie w znieczuleniu miejscowym. Także...
Czyli pan wkłada po prostu do tętnicy albo do żyły cewnik, którym tym cewnikiem dostaje się pan
generalnie
w głąb organizmu aż do serca.
Używając może bardziej ścisłych określeń, cewnik jest już samym narzędziem. Wkładamy port, czyli dostęp, który umożliwia nam wprowadzenie naszych narzędzi do wnętrza układu krwionośnego.
Czy takimi metodami można zrobić każdą operację na sercu? Wszystkie mogą być mało inwazyjne, czy niekoniecznie?
Znaczy, chciałbym, żebyśmy już na tym etapie rozgraniczyli zabiegi, które wykonujemy z małego dostępu od zabiegów, które wykonujemy przestępnikowo. Są to dwie nieco odrębne grupy zabiegów. To, co dokonało się, jeżeli chodzi o rozwój technik przestępnikowych w chirurgii aorty piersiowej czy w leczeniu wad przestępnikowych, przestępnikowo leczenia wad strukturalnych serca, jest w tej chwili naprawdę przełomem. Jest to naprawdę przełomem. Oprócz tego jako drugą grupę zabiegów mamy zabiegi wykonywane z oszczędnego dostępu czy z małego dostępu. I w tej grupie mamy zabiegi wykonywane przez małe nacięcie klatki piersiowej. Do ich wykonywania używamy bardzo specjalistycznych narzędzi oraz torów wizyjnych. Część zabiegów wykonuje się, pierwsze fazy zabiegu wykonuje się używając portów i wideotrakoskopii. Następnie samą najistotniejszą część zabiegu, czy główną część zabiegu wykonujemy przez wykonanie bardzo małego nacięcia ściany klatki piersiowej. I tą technologią wykonujemy pomostowanie, czy też naczyń wieńcowych, czy też to, co się kolokwialnie nazywa bypassami. Tą samą technologię stosujemy u nas w klinice w przypadku operacji wad, na przykład zastawki mitralnej. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że w najbliższym czasie planujemy wykonanie jednego z pierwszych w Polsce zabiegów chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej z niewielkiego nacięcia tylko klatki piersiowej z prawej górnej minitorakotomii.
O tym będziemy jeszcze rozmawiać w dalszej części naszej audycji, ale ja chciałam zapytać panią Klaudię Urban, pielęgniarkę oddziałową. Jak wygląda opieka nad pacjentem, który jest po takim mocno inwazyjnym zabiegu kardiochirurgicznym, a tym mało inwazyjnym? Czy taki pacjent szybciej może wyjść do domu, łatwiej go pielęgnować, nawet później już po opuszczeniu szpitala?
Oczywiście, że tak. Taki pacjent nie przechodzi przez oddział pooperacyjny często. Idzie na oddział ogólny kardiochirurgii i ta opieka nie jest może taka intensywna jak na oddziale pooperacyjnym, ale jednocześnie musimy o tym pamiętać, że to są pacjenci geriatryczni często, tak, do 95 roku życia, więc oni wymagają też jakiejś szczególnej opieki, bo to są pacjenci obciążeni różnymi jednostkami chorobowymi. No także pielęgniarki naprawdę muszą wykazać się tutaj dużą wiedzą i umiejętnościami.
No ale bypassy to czasami wykonuje się u osób młodszych, niekoniecznie geriatrycznych. Mhm. I czy na przykład ci pacjenci, którzy mają taką klasyczną kardiochirurgię z rozcinaniem mostka, oni dłużej dochodzą do zdrowia?
No, klasyczna kardiochirurgia to
boją
tak.
Boją się pacjenci po prostu tego nowego życia po tym zabiegu, że sobie coś, nie wiem, przypadkowo zrobią?
Oczywiście, że tak. Tacy pacjenci, no wiadomo, muszą przejść kolejne etapy rehabilitacji. Wszystko trwa znacznie dłużej. Ta tak? Na oddziale pooperacyjnym też ta obserwacja, tak, jak pacjent przyjedzie po zabiegu, wygląda troszkę bardziej skomplikowanie. Później jak przyjdą na oddział kardiochirurgii, później muszą przejść znowu rehabilitację, także te etapy, że tak powiem, można powiedzieć, że trwają troszeczkę dłużej niż w takich mało inwazyjnych zabiegach.
Chciałam porozmawiać teraz o tych bypassach, o których już pan doktor wspomniał, bo państwo z pewnością słyszeli tą nazwę bypassy, ale co to tak naprawdę jest? Co to znaczy bypass?
Więc najlepszym chyba wytłumaczeniem tego angielskiego sformułowania bypass w polskim będzie zespolenie mijające. W przypadku chirurgii wieńcowej sam zabieg polega na dostarczeniu utlenowanej krwi z aorty, czy z którejś z jego dużych odgałęzi, poza miejsce zwężenia. Samo miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej.
Czyli takie obejście to jest.
Obejście, dokładnie obejście. Obejście, dokładnie obejście.
Czy można w jakiś sposób mało inwazyjny wszczepiać, czy to się zawsze wiąże z otwieraniem całej klatki piersiowej?
Potrafimy też zrobić to w tej chwili z bardzo małego dostępu. Są to zabiegi tak zwane mid-cap, czyli zabiegi z małej przedniej torakotomii. Pierwsza faza zabiegu polega na wypreparowaniu tętnicy. Materiał na pomost, którym jest tętnica piersiowa wewnętrzna. Wykonujemy to całkowicie endoskopowo z użyciem torów wizyjnych i specjalistycznych narzędzi. Natomiast sam pomost wykonuje się przez małe nacięcie 5-6-centymetrowe ściany klatki piersiowej.
Po co się to właściwie robi i dla kogo to jest operacja? Czy to jest dla każdego?
Niestety nie jest to operacja, nie jest to operacją dla każdego. W zasadzie istnieją trzy metody leczenia choroby niedokrwiennej serca. Jest to farmakoterapia, która jako leczenie stand-alone jest w tej chwili bardzo rzadko wykorzystywana.
Farmakoterapia, czyli lekami, tak?
Tak, leczenie tabletkami. Oprócz tego istnieją techniki przescewnikowe, czyli PCI, to co przeprowadzają, leczą, w jakiś sposób leczą kardiologowie interwencyjni, oraz to, o czym rozmawiamy, czyli pomostowanie tętnic wieńcowych. Pomostowanie tętnic wieńcowych łącznie z terapią przescewnikową są leczeniem uzupełniającym się. W związku z tym stosujemy je bardzo płynnie i generalnie rzecz biorąc.
Kto powinien to mieć zrobione?
Chodzi o zabieg ten mały. Generalnie w tej chwili metodę optymalną, metodę leczenia, jest to bardzo modne w tej chwili na świecie, stosujemy metodę dedykowaną konkretnemu pacjentowi. Metodę konkretnemu pacjentowi. O decyzję o sposobie leczenia, czy o dominującym sposobie leczenia, czyli tak jak mówię, czy to będą bypassy, czy to będzie interwencja kardiologii przez kardiologów interwencyjnych, zapada wspólnie podczas tego, co nazywamy zespołem sercowym obecnie. Czyli jest to spotkanie kardiologa interwencyjnego i kardiochirurga. Staramy się wybrać dla pacjenta optymalną terapię.
Ale czy to się robi na przykład osobie, która miała jakiś incydent sercowy wcześniej? Na przykład, nie wiem, przeszła zawał serca. Czy można zrobić wcześniej? Jak jeszcze ktoś nie miał zawału, ale wiadomo, że serce jest w złym stanie?
Musimy to ująć w ten sposób, że ilość scenariuszy klinicznych, w których musimy uwzględnić zarówno stan kliniczny pacjenta, jak i obecność zmian anatomicznych, czyli morfologię zmian anatomicznych w jego tętnicach wieńcowych, jak i wiek pacjenta. Musimy uwzględnić wiek pacjenta, jego choroby współistniejące. W związku z tym nie ma jasnej odpowiedzi, czy jednoznacznej odpowiedzi. Generalnie rzecz biorąc, do leczenia kardiochirurgicznego jest ściśle wyselekcjonowana grupa pacjentów. Dedukujemy ściśle wyselekcjonowaną grupę pacjentów, u której stwierdzamy, że to leczenie będzie dla tego pacjenta optymalne, czy też najlepsze. Oczywiście leczenie alternatywne w tej grupie pacjentów jest możliwe, tym niemniej będzie się wiązało ze znacznie gorszymi wynikami niż leczenie kardiochirurgiczne.
A można robić operacje wszczepienia bypassów kilka razy, to znaczy kilkakrotnie różne obejścia u jednej osoby zrobić?
Tak, możemy tego typu zabiegi wykonywać kilkukrotnie. Natomiast z racjonalnego punktu widzenia jeżeli istnieje konieczność reinterwencji, staramy się przede wszystkim rozważyć interwencję przezcewnikową. Musimy uwzględnić to, że zawsze po tym drugi zabieg przeprowadzam u pacjenta starszego, bardziej obciążonego, z dużo większym ryzykiem operacyjnym niż miał podczas operacji pierwotnej. W związku z tym jako pierwsze planowe leczenie z reguły planujemy, rozważamy leczenie przezcewnikowe.
Czy bypassy to jest bardzo ryzykowny zabieg?
Bypassy nie są ryzykownym zabiegiem. Muszę powiedzieć, że jesteśmy obecnie w stanie bardzo precyzyjnie wykonać stratyfikację ryzyka operacyjnego. Bardzo precyzyjnie. Natomiast musimy wziąć to pod uwagę, że czynniki, które zwiększają ryzyko zabiegu, pomostowania tętnic artano-wieńcowej, możemy to wymienić, przewlekoobturacyjna choroba płuc, choroby wątroby, choroby nerek, choroby neurologiczne, miażdżyca, są ogólnymi czynnikami ryzyka. W związku z czym one w sumie bardziej związane są niż z procedurą, bardziej związane są z pacjentem. Dlatego tak ważne jest w zasadzie prowadzenie profilaktyki pierwotnej, wtórnej i wszelkie propagowanie zachowań prozdrowotnych. Albowiem na zmniejszenie czynników ryzyka musimy pracować wiele lat. Zmniejszenie czynników ryzyka przed samym zabiegiem jest praktycznie niemożliwe.
Chciałam tu zapytać panią pielęgniarkę, czy pacjent powinien się jakoś do takiego zabiegu przygotować, zanim przyjdzie do szpitala na taką operację wszczepienia bypassów? On powinien coś wcześniej już wiedzieć, że powinien zrobić, żeby to wszystko przebiegło później, to dochodzenie do zdrowia, rekonwalescencja jak najlepiej?
Oczywiście, że tak. Myślę, że teraz to tak jest, że pacjenci spotykają się też często z anestezjologiem przed zabiegami. Są tutaj prowadzeni dietetycznie, także oni muszą się przygotować. Jeżeli są niedożywieni, tak, to odpowiednie preparaty tutaj muszą stosować. No wiadomo, psychiczne takie przygotowanie też jest ważne. Tutaj najważniejsze jest wsparcie rodziny, bo bez tego wsparcia to tak naprawdę trudno temu pacjentowi przejść przez cały zabieg i później przez kolejne etapy.
Są jakieś ograniczenia po takim zabiegu? To znaczy on na przykład, taki pacjent, nie wiem, nie może już nosić węgla do domu albo jakiegoś tam drewna do kominka, dźwigać nie wolno, siatek jakichś większych z zakupami? Jak to wygląda?
Oczywiście, że tak na początku, znaczy nie wiem, czy mówimy teraz o mało inwazyjnych, czy o
bypassach rozmawiamy.
No to jeżeli o bypassach, no to pacjent oczywiście na początku nie może dźwigać ciężarów, także tutaj musi się stosować, no a później wiadomo, im więcej czasu minie, no to sobie wszystko musi tak dozować, czy wysiłek fizyczny.
Czyli życie po takiej operacji kardiochirurgicznej trzeba zmienić troszkę.
Myślę, że na początku trzeba zmienić, ale jak spotykamy swoich pacjentów, no to oni później żyją normalnie i nawet nie pamiętają niektórzy, że byli operowani.
Chciałam pana zapytać, panie doktorze, o ten mostek, przecinanie mostka i dostanie się tam do serca, tą metodą taką klasyczną, bo pacjenci się tego chyba też najbardziej obawiają, czy to jest później, czy to nie pęknie, czy to się zrośnie, co ja mogę robić, a czego nie mogę. Jak to wygląda w praktyce takiej klinicznej? Jak wzrasta się, długo to trwa?
Na pewno należy troszeczkę odmitologizować urażność tego dostępu. Jest to dostęp w sumie bardzo bezpieczny i stosunkowo prosty. Jest to, że stosunkowo mało uraźny dla pacjenta. Nie chcę tu użyć słowa mało inwazyjny, ale z tego względu, że to podważyłoby sens zabiegów mało inwazyjnych. Tym niemniej nie jest to dostęp bardzo skomplikowany. To, czego się obawiamy, czy też faza krytyczna, to jest ta osteosynteza, którą wykonujemy pod koniec zabiegu, czyli zamknięcie mostka. Zamknięcie mostka wykonujemy szwem stalowym. Mostek goi się mniej więcej tak jak każda kość po około 4 tygodniach. Jeżeli nie ma żadnych czynników predysponujących ku opóźnieniu gojenia się kości, które są czynnikami ogólnymi, a więc na pewno pacjenci z zaburzeniami gospodarki fosforno-wapniowym, zwłaszcza pacjenci z osteoporozą, pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, czyli pacjenci, którzy kaszlą po zabiegu, i pacjenci nadmiernie otyli z cukrzycą, zwłaszcza z cukrzycą insulinozależną. Dla tych pacjentów rzeczywiście przecięcie mostka może się wiązać z pewnym ryzykiem i ci pacjenci są w sumie też z racji swoich zwiększonego ryzyka powikłań dedykowani do wszelkim metodom małoinwazyjnym, czyli zabiegom, jak tutaj rozmawiamy, bez przecinania tego mostka. U tych pacjentów staramy się tego mostka rzeczywiście oszczędzić. Natomiast u zdrowego człowieka jest to dostęp naprawdę, naprawdę bardzo bezpieczny. Ilość powikłań, gojenia się mostka powinna być mniejsza niż 7%.
Jaki czas trzeba sobie dać na taką rekonwalescencję?
U zdrowego człowieka 4 tygodnie. 4 tygodnie.
Czyli już później można na siłownię?
Można na siłownię i prawda jest taka, że no samą ideą leczenia jest maksymalnie szybki powrót pacjenta do funkcji społecznej i do funkcji fizycznej. I to jest celem naszego leczenia. W związku z tym na pewno nie jest naszą intencją w jakikolwiek sposób produkowanie osób odsuniętych od życia społecznego czy fizycznego.
Zapytam jeszcze panią pielęgniarkę, to znaczy jeśli jest taki pacjent po zabiegu, miał zabieg, przyjechał z sali operacyjnej, to po jakim czasie on będzie, krótko mówiąc i w cudzysłowie, wyrzucany z łóżka przez panie pielęgniarki, żeby już zaczął chodzić? Od razu po zabiegu? Ileś godzin? Jak to wygląda?
Znaczy w kardiochirurgii teraz są takie tendencje, że pacjent jak przyjedzie na przykład na oddział pooperacyjny, to jest jak najszybciej ekstubowany, czyli jak jest w dobrej kondycji, no to takiego pacjenta parę godzin po zabiegu operacyjnym się ekstubuje, czyli wyciąga rurkę, tak, z drzewa skrzelowego i ten pacjent...
Jest taka tendencja do tego, żeby jak najszybciej uruchamiać pacjentów.
Tak, jak najszybciej
i jak
uruchamiać.
Jak to właśnie wygląda po takich...
Tak, ten pacjent od razu siada, tak, on się przesuwa do tyłu. No, następnego dnia już jest uruchamiany taki pacjent, przychodzi rehabilitant i ta rehabilitacja już jest taka bardziej intensywna.
Idę do domu po ilu dniach?
No to różnie.
Po bypassach?
Po bypassach, no to...
Z reguły staramy się chorego... Jak w każdej chirurgii spodziewamy się powikłań ropnych pomiędzy 4. a 6. dobą operacyjną. To jest to punkt, w którym najczęściej powikłania. Generalnie nie powinien chory leżeć dłużej niż 7 dni, ale jak wiemy, życie pisze różne scenariusze i tak jak po zabiegach małoinwazyjnych czy przestrzennikowych wypisujemy pacjenta na 48 godzin po zabiegu, zdarzają się oczywiście i dłuższe pobyty. Generalnie optymalny czas jest około 7 dni, jeżeli pacjent jest w pełni uruchomiony.
Klaudia Urban, pielęgniarka oddziałowa i dr Dariusz Jagielak, kardiochirurg z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są naszymi gośćmi. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, skąd nadajemy audycję poświęconą operacjom serca. Naszymi gośćmi, ekspertami są dzisiaj kardiochirurg dr Dariusz Jagielak i pielęgniarka oddziałowa Klaudia Urban z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Chciałam Państwa zapytać o zastawki serca. Ile człowiek ma zastawek i właściwie jaka jest ich rola? Za co odpowiadają?
Każdy z nas posiada 4 zastawki, każdy zdrowy człowiek posiada 4 zastawki. Mają one pełnione podwójną rolę. W pierwszej fazie mają przepuścić krew z jednej jamy serca do drugiej. To jest jedna rola. Drugą rolą w fazie następnej jest zapobiec cofaniu się krwi.
Czyli to są takie drzwi w sercu jakby, tak?
Zawory będzie chyba lepszym słowem.
Tak?
Zawory chyba będą lepszym słowem, ale drzwi też nie są złym słowem.
Te zastawki mogą się popsuć w pewnym momencie człowiekowi? Mogą.
Tak, mogą się popsuć jako zawór, czy też jako drzwi, czyli mogą albo się nie domykać i to wtedy mamy niedomykanie drzwi, czyli niedomykalność zastawki, albo mogą się bardzo wąsko otwierać, czyli po prostu mamy w takiej sytuacji stenozę zastawki, czy też stenozę drzwi.
Da się coś z tym zrobić?
Da się. Da się to naprawić.
Czy można to zrobić małoinwazyjnymi metodami, o których rozmawialiśmy w przypadku już wcześniejszej naszej rozmowy o bypassach, to tutaj również małoinwazyjna metoda jest możliwa?
Tak. Wyróżniamy tutaj dwie grupy zabiegów małoinwazyjnych. Pierwsza grupa zabiegi z ograniczonego dostępu, czy też z małego dostępu. Najczęściej są to zabiegi wykonywane przy wykorzystaniu technologii krążenia pozaostrojowego, a więc podczas takiego zabiegu musimy zastąpić pracę serca i płuc i najczęściej zatrzymać serce. I są to zabiegi, domeną tych zabiegów są zabiegi wykonywane u nas w klinice, czyli zabiegi plastyki, wymiany zastawki mitralnej z małego dostępu. Oraz, jak już wspominałem wcześniej, planujemy otworzenie programu chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej z małego dostępu, jest to 5-10 cm cięcie w prawym międzyżebrzu, po prawej stronie mostka, w prawym międzyżebrzu.
Czyli możliwe jest takie mało inwazyjne, że nie otwiera się całego człowieka.
Nie unikamy otwierać, są to zabiegi bardzo kosmetyczne, dostępy skórny, jest dostęp skórny jest około 10-15 cm. Zabiegi te wykonujemy wykorzystując specjalne narzędzia chirurgiczne oraz tory wizyjne, które umożliwiają wizualizację samego pola operacyjnego. Drugą grupą zabiegów są zabiegi przestawnikowe. Są zabiegi przestawnikowe i są to zabiegi, które wykonujemy przez nakłucie w tym przypadku albo tętnicy udowej, albo żyły udowej. Generalnie systemy, których obecnie używamy podczas takich zabiegów małoinwazyjnych, przestrzewnikowych, mają około 6 mm średnicy.
Pan doktor robi takie zabiegi, tak? Te przestrzewnikowe?
Tak. Jestem członkiem zespołu wykonującego te zabiegi przestrzewnikowe.
A chciałam zapytać jeszcze o pacjentów. Może panią pielęgniarkę, panią Klaudię Urban. Czy pacjenci to są osoby starsze? Czy takie wady zastawek zdarzają się na przykład u dzieci? Mogą być wadą wrodzoną?
Oczywiście, że tak.
I również dzieci się operuje, tak? Ale większość waszych pacjentów to są osoby w podeszłym wieku?
U nas tak. U nas większość to są pacjenci w podeszłym wieku. Chociaż dzieci też generalnie tutaj w Akademii się operuje, ale nie na taką skalę.
Zabiegi przestrzewnikowe dedykowane są pacjentom w starszym wieku. Około 80-90% naszych pacjentów, którym dedykujemy metodę przestrzewnikową, są to pacjenci powyżej 80 roku życia.
Która zastawka najwięcej problemów operującemu kardiochirurgowi sprawia?
Szczerze mówiąc, po osiągnięciu pewnego stopnia umiejętności chirurgicznych nie sprawia problemów zastawka, ale pacjent. Po prostu
Czyli każdą zastawkę
potrafimy wszczepić, nie każdemu. Dla pacjentów geriatrycznych dedykujemy te metody naprawdę mało inwazyjne. Pacjentów po zabiegu przestrzewnikowym jesteśmy w stanie uruchomić w tej chwili 6 godzin po zabiegu. Ci pacjenci powinni siadać i chodzić 6 godzin po zabiegu implantacji. Mówię bardziej o chorobach współistniejących, a więc chorobach nerek, wątroby, chorobach płuc, a zwłaszcza deficytach neurologicznych. Bo przecież tym pacjentom także nie możemy odmówić pomocy.
A proszę powiedzieć mi w takim razie, czy pacjent taki, który musi mieć taki zabieg, bo zepsuła mu się ta zastawka, to co on będzie odczuwał? Jak on się może zorientować? On będzie czuł, że to... A przecież nie będzie czuł, że zastawka mi wysiada tam któraś, prawda? Co on czuje?
Symptomatologia głównie zależy od tego, która zastawka się zepsuje. W tej chwili epidemiologicznie głównie psuje się zastawka aortalna. Jest to w tej chwili najczęstsza wada nabyta serca, aczkolwiek biorąc pod uwagę etiologię, czyli sposób, w jaki choroba powstaje, bardziej niż słowo psuje, powinniśmy użyć słowa zużywa się. Generalnie.
Co czuje taki pacjent?
Klasyczna trójca stenozy aortalnej, a więc w pierwszej kolejności pojawiają się bóle stenokardialne spowodowane zwiększeniem pracy serca i nieadekwatnym dostarczaniem tlenu, suplementacją tlenu do miokardium, do zmożonej jego
pracy. To teraz jeszcze na język polski, poproszę to przetłumaczyć. Co boli pacjenta tak naprawdę?
Boli po prostu w piersiach. Boli serce podczas wysiłku, przy chodzeniu po schodach, przy pewnym marszu. Odczuwa klasyczne bóle stenokardialne, czyli boli w piersiach.
Ma duszność też?
Duszność pojawia się niestety w ostatnim etapie i jest to bardzo zły objaw rokowniczy. Jest to objaw zły rokowniczy. Jeżeli u pacjenta pojawia się duszność ze stenozą aortalną, i nie dedykujemy, czy nie przeznaczamy, nie będzie pacjent leczony inwazyjnie. Niestety jego przewidywany czas życia jest bardzo krótki, czyli około roku do 2 lat, jeżeli pojawia się duszność. Drugim objawem po bólach w klatce piersiowej są objawy przemijającego niedokrwienia centralnego układu nerwowego, a więc zawroty głowy przy pochylaniu się, utraty krótkotrwałe, utraty świadomości.
Mówił pan, że to trwa w jakimś tam okresie czasu. Kiedy zapada decyzja, że trzeba operować? To musi być jak na najszybszym etapie, czy się czeka, obserwuje i w pewnym momencie dopiero podejmuje taką decyzję?
Jest to bardzo dobre pytanie, trafiające w punkt badań, które się obecnie toczą. W tej chwili wytyczne są, czy też nasze zalecenia są takie, operować wtedy, kiedy pacjent spełnia kryteria, choroby w badaniach dodatkowych, którym głównym badaniem jest echokardiografia i jest pacjentem objawowym, czyli ma objawy albo stenokardii, albo objawy ze strony centralnego układu nerwowego, albo objawy jawnej zastenowej niedolności serca, które pani nazwała dusznością.
I zapada decyzja o na przykład mało inwazyjnej metodzie operacyjnej. Pan operuje taką metodą, która się nazywa TAVI.
Tak.
Na czym to polega? Czym to się różni od innych metod?
Zabieg ten wykonujemy, staramy się wykonywać w tej chwili i wykonujemy w około 80% przypadków metodą całkowicie przezskórną, w znieczuleniu miejscowym bądź znieczuleniu przewodowym.
To jest długotrwała operacja, nie wiem, wiele godzin, czy szybki zabieg?
No to jest troszeczkę tak, jak z pójściem do fryzjera. Czasami krótko, czasami długo. Zależy. Zabieg, jeżeli jest, że tak powiem, prosty i niepowikłany, jesteśmy w stanie wykonać od wjazdu pacjenta do wyjazdu w 20 do 40 minut. Oczywiście są przypadki, w którym trwa to znacznie, znacznie dłużej.
I na czym to polega, krótko mówiąc?
Zastawkę wprowadzamy, jak mówiłem, poprzez małe nakłucie, najczęściej w tej chwili tętnicy udowej. Musi mieć ona wymiar minimalny 6,5-6 mm średnicy. Wprowadzamy zastawkę do aorty w pozycję pierścienia aortalnego, zostawiając, i to jest różnica pomiędzy metodą klasyczną, czyli w której zastawkę, starą zastawkę usuwamy, zatrzymując pracę serca, rozcinając aortę, usuwamy starą zastawkę. My starą zastawkę przy pomocy zastawki przestrzewnikowej wmiażdżamy w ścianę aorty.
I to jest zastawka jakaś sztuczna?
Jest to zastawka wykonana z tkanek zwierzęcych. W tej chwili jako głównie jako materiał na płatki wykorzystujemy w zasadzie jedynie osierdzie wołowe i osierdzie wieprzowe. Nie ma w tej chwili jeszcze substancji czy też materiału, który moglibyśmy produkować przemysłowo.
Panie doktorze, a często dochodzi do powikłań? Czy to jest taka metoda, która właśnie ma niewielką liczbę powikłań?
Staramy się tą liczbę powikłań zredukować do minimum i muszę tutaj powiedzieć, że rzeczywiście jest ona bardzo, bardzo mała. Tym niemniej zbliżyliśmy się, czy też obniżyliśmy ilość powikłań nawet do poziomu poniżej powikłań klasycznej wymiany stawki aortalnej.
Ta metoda TAVI jest powszechna wśród lekarzy, czy to jest rzadkość?
Problemem zastawki TAVI, czy też problemem w ogóle technologii tej jest to, że w tej chwili w Polsce wykonujemy tych zabiegów, w ubiegłym roku wydaliśmy 1250 na 20 ośrodków szczepiających, co czyni 60 implantacji na ośrodek, średnio na ośrodek w kraju. Jeżeli podzielimy to przez dni tygodnia, okaże się, że wykonujemy taki zabieg jeden tygodniowo. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Jest trudno powiedzieć. Na pewno tutaj jest to tyle, na ile pozwala wydolność płatnika naszego, czyli Ministerstwa Zdrowia. Jest to operacja nieprzeciętnie droga i w tej chwili jej wartość jest finansowa, jest równoważna z wartością 4 klasycznych procedur wymiany zastawki aortalnej. Jest to i tak, zauważamy w tym trendzie pewną poprawę. Kilka lat temu to było 5-krotna wartość, w tej chwili jest 4-krotna. Także jest to procedura na pewno bardzo droga i to stanowi olbrzymie ograniczenie, tym bardziej, że widzimy w tej chwili nowe wytyczne amerykańskie pokazały się, które rekomendują tę metodę do pacjentów młodszych i obarczonych niższym ryzykiem operacyjnym. Ale tak jak mówię, jesteśmy w pewnej rzeczywistości ekonomicznej, jak i każdy kraj w Europie i w zasadzie możemy tylko na palcach jednej ręki wymienić kraje w Europie, których refundacja jest praktycznie bez żadnych ograniczeń.
Jeśli chodzi o opiekę nad takim pacjentem po tego typu zabiegu, o którym przed chwilą pan doktor opowiadał, to jak to wygląda? Jest szybciej sprawny taki człowiek?
Tak.
Po tych mało inwazyjnych TAVI zabiegach?
Taki pacjent jest sprawny szybciej niż po tradycyjnym zabiegu. No ale jednocześnie pielęgniarka oczywiście musi wykazać dużą czujność, tak? To jest robienie parametrów, najpierw co 15 minut, później co godzinie. Parametry życiowe, czyli akcja serca, ciśnienie, mocz, no drenaży akurat nie ma, bo to w tradycyjnej metodzie. Ale no, ta opieka jest naprawdę też dosyć intensywna.
Chciałam zapytać Państwa jeszcze na koniec, jakie badania należy wykonać, żeby sprawdzać sprawność zestawek serca. Czy pacjent może sobie nawet poprosić o takie badanie, albo o czym powinien pamiętać, myśleć, przypomnieć swojemu lekarzowi, chociażby rodzinnemu? Kto powinien to robić, w jakim wieku i jak często?
Badaniem w tej chwili rutynowym, czy też w zasadzie najmniej inwazyjnym i podstawą jest badanie echokardiograficzne serca i...
Czyli tak zwane echo serca, USG serca, tak?
Echo serca i każdy pacjent, czy każdy człowiek, który odczuwa jakikolwiek dyskomfort, duszność, ból w klatce piersiowej, te wszystkie objawy, o których mówiliśmy wcześniej, powinien się zgłosić do lekarza rodzinnego, który powinien go skierować do poradni kardiologicznej, czy też do kardiologa, który wykonuje badanie echokardiograficzne.
Jeśli takiego echa serca nie mieliśmy nigdy robionego, albo bardzo dawno, to w jakim wieku pomyśleć o tym na pewno już?
Częstość występowania stenozy aortalnej w wieku powyżej 65 lat sięga 5%, 5% populacji. Kierowałbym się tu jednak głównie kierowałbym się tu jednak symptomatologią. Z tego względu, że proszę pamiętać, że każde leczenie, jakie przeprowadzamy, choćby było jak najmniej inwazyjne, niesie ze sobą ryzyko pewnych powikłań. I generalnie rzecz biorąc, nie stosujemy, czy też staramy się unikać leczenia profilaktycznego.
Ale badanie profilaktyczne, przechodzimy na emeryturę i robimy sobie echo
zdrowy,
serca w prezencie na przykład,
zdrowy tryb
tak?
życia trzeba zawsze prowadzić i zachowania prozdrowotne należy promować zawsze.
Rozumiem, że takie badanie echo serca wyłapie wszystkie możliwe jakieś odchylenia od normy?
Wady strukturalne z pewnością tak. Wady strukturalne z pewnością tak. Ma nieco gorszą wartość diagnostyczną, jeżeli chodzi o chorobę wieńcową. Praktycznie nie ma jej w ogóle. Natomiast dysponujemy także chorobą wieńcową. W tej chwili jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie sobie zdiagnozować przy pomocy wykonania koronarografii, aczkolwiek jest to badanie obarczone pewną inwazyjnością. Dopuszczone w tej chwili także jako badanie screeningowe, czyli przesiewowe choroby wieńcowej jest badanie tomografii komputerowej, ale z dedykowanym ku temu sprzętem jesteśmy w stanie tutaj w Uniwersytecie Centrum Klinicznym tego typu badanie tętnic wieńcowych wykonać.
Doktor Dariusz Jagielak, kardiochirurg i pielęgniarka oddziałowa Klaudia Urban z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego byli moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu przed odbiornikami dziękuję za uwagę, a osobom, które przyszły do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, dziękuję za udział w programie. Dziękuję Państwu bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Audycję zrealizował Michał Broniewicz, a poprowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.